i robimy Radio Poranku. Łukasz Jankowski, Poranek Wnet. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. 7:10 jak zwykle startujemy w nastrojach podobnych do aury, jaka jest za oknem, pochmurnych i raczej mrukliwych niż wesołych. Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości, jest
pierwszy. Witam pana, witam państwa. Mam świetny nastrój. Polska wczoraj wygrała 3-0. Polska wygrała z Australią 3-0 w siatkówce i to był decydujący mecz o naszym wejściu do Final Six, czyli do tej najlepszej szóstki świata w turnieju Ligi Narodów, w finałowym turnieju Ligi Narodów, który będzie się w Lille we Francji na początku lipca. Polscy siatkarze nie zawiedli jak zwykle. Polscy siatkarze nie zawsze wygrywają, chociaż bardzo często, ale zawsze walczą i są świetnymi ambasadorami Polski.
To prawda, na naszych siatkarzy częściej możemy liczyć niż na naszych piłkarzy, ale kiedy popatrzeć na frekwencję przed telewizorami, obawiam się, że więcej osób było skupionych na innym meczu polskiej reprezentacji wczoraj.
To prawda. Ja czasem powtarzam, że jest sport, w tym oczywiście siatkówka jako sport olimpijski dla mnie najważniejszy i żużel jako nieolimpijski. A poza sportem jest piłka, to jest jakby osobna kategoria, która skupia najwięcej fanów, to prawda. Nie chce mi się gadać o wczorajszym meczu. Mamy wspaniałych kibiców, to się nie zmieniło.
Szczególnie, że pan jest kibicem piłkarskim i z piłką nożną jest pan związany przecież także nie jako kibic, ale także trochę jako polityk, jako działacz społeczny. No w pana
mieliśmy
gabinecie ileś tam koszulek z numerem 1 z nazwiskiem Czarnecki wisi, panie pośle.
Mieliśmy wielkie nadzieje, mieliśmy wielkie oczekiwania. Podkreślaliśmy, że na przykład takie Włochy, legendarna reprezentacja, parokrotny mistrz świata, czy Holandia, dwukrotny wicemistrz świata, mistrz Europy kiedyś, w ogóle nie pojechały na ten mundial. No a my pojechaliśmy, mieliśmy wielkie nadzieje, zakończone wczoraj tak, jak się zakończyło.
No dobrze, to ostatnie pytanie o mecz i przejdziemy do innych, ważniejszych być może dyscyplin, w których Polska startuje, dyscyplin politycznych. Adam Nawałka powinien skończyć swoją rolę jako selekcjoner?
To jest decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie uważam, żeby politycy byli tymi, którzy powinni ani dymisjonować trenera, ani go powoływać.
Ale kibice mogą wyrazić swoją opinię i zdanie. Pytam pana jako kibica zagorzałego.
Myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo zawiedzeni. Co zrobi Zbigniew Boniek jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, zarząd PZPN-u? Zobaczymy. Nic się nie kończy, bo mamy przecież teraz już zarówno rozgrywki Ligi Narodów, mamy w październiku na Stadionie Śląskim mecze z Portugalią i Włochami. Portugalia z Ronaldo. Dwa lata temu wyjmowali nas pokary w ćwierćfinale. Byliśmy tuż od półfinału Euro. Dziś ta Portugalia gra z impetem i pięknie. Ronaldo strzela, no my, jak wszyscy wiemy. Są eliminacje Mistrzostw Europy. Piłka toczy się dalej. Czy będzie nowy trener? To decyzja PZPN-u.
Zostawmy piłkę nożną. Czekamy teraz na eliminację do Euro 2020. Mundial niestety dla nas powoli się kończy. Jeszcze tylko czwartek z Japonią i będziemy mogli oglądać naszych piłkarzy, którzy wrócą do Polski na tarczy. Panie pośle, w niedzielę nieformalny szczyt Unii Europejskiej w sprawie imigracji się odbył. 16 krajów było obecnych. Nie ma wspólnej deklaracji, żadnego komunikatu oficjalnego nie ma, ale nieoficjalnie wydaje się, że wykluwa się pomysł połączenia polityki migracyjnej z przyznawaniem środków spójności w Unii Europejskiej.
Spotkanie nieformalne, w zasadzie ustawka, nie szczyt. Ustawka, bo po raz kolejny instytucje Unii Europejskiej zostały wykorzystane do załatwiania problemów niemieckiej polityki. Ja przypomnę taką sytuację sprzed 2 lat, o której mało już tu pamięta. Mianowicie tak nagle zostało zawarte porozumienie między Unią Europejską a Turcją. Co by Turcja za kwotę, dokładnie okrągła kwota 6 miliardów euro, płatna w 2 ratach, aby Turcja nie puszczała na nasz kontynent uchodźców przebywających na jej terytorium uchodźców z Syrii i Iraku. I zostało to porozumienie między Unią a Ankarą zawarte akurat tuż przed wyborami w trzech niemieckich landach. Okazało się potem, że w dwóch z tych trzech wygrała partia kanclerz Merkel. Teraz znowu pozycja Frau Kanzlerin jest bardzo kwestionowana i w jej partii, i w siostrzanej koalicyjnej bawarskiej CSU, i w opinii publicznej. No i nagle zwołanie szczytu, który ma pokazać, że pani kanclerz Merkel ma rozwiązanie, że ci uchodźcy będą relokowani, żeby się niemiecka opinia publiczna, niemieccy politycy tym nie martwili, bo na pytanie, czy leci tam pilot w tym imigracyjnym samolocie, odpowiedź jest oczywiście leci. Otóż nie leci. I chciałem też powiedzieć, że ten szczyt ma jakby podwójny wymiar. O jednym w ogóle się nie mówi. Mianowicie ten szczyt został zwołany przez Komisję Europejską. Bo to jest przykład pewnej żarłoczności kompetencji Komisji Europejskiej, która już wkracza w kompetencje przynależne Radzie Europejskiej, bo do tej pory to Rada Europejska z Donaldem Tuskiem na czele zwoływała te szczyty.
Mówiono, że Donald Tusk nie chciał tego szczytu zwołać z różnych powodów. Być może to jest taki przypadek, być może jeden z niewielu, z nielicznych, gdzie Donald Tusk gra z polskim rządem do jednej bramki.
Raczej myślę, że Donald Tusk już stracił zaufanie i uznano, że jego siła sprawcza jest żadna. Mówię o establishmencie unijnym. Pewnie to drugie rozwiązanie. Ale ponadto, jeżeli nie Rada Europejska, to prezydencja danego państwa odpowiada za spotkania państw członkowskich Unii Europejskiej. No teraz komisja. No to jest przykład znowu zamachu na kompetencje de facto krajów członkowskich. Co do samego szczytu, to wiadomo, że przecieki, taka gra mediami, że jak nie weźmiecie imigrantów spoza Europy, głównie muzułmanów, to zostaniecie po kieszeni. A ja wszystkim doradzam spokój. Polska i tak w ciągu około 10 lat, może nawet trochę mniej, stanie się płatnikiem netto, czyli więcej będziemy dawali do kasy w Brukseli, niż tam to brali, dawali w formie składki członkowskiej, niż tam to brali w postaci pieniędzy unijnych na projekty, które w Polsce są realizowane. W związku z tym naprawdę nie dajmy się szantażować, tym bardziej, że uwaga, czek, czyli sprawdzam. No, mamy na przykład projekt budżetu obecny, który dla Polski nie jest dobry. Pytanie, co zrobiła pani komisarz Bieńkowska, bo przecież Komisja Europejska przygotowała ten projekt, czy chociaż głosowała przeciw? Nie. Czy dała zdanie odrębne? Nie. Czy zgłaszała to w separatum? Też nie. Ale ten projekt pokazuje, że najbardziej dostały po kieszeni kraje, które grzecznie przyjmowały imigrantów. Na przykład konkretnie Litwa, na przykład Estonia, na przykład Malta, która była prymusem, gdy chodzi o przyjmowanie imigrantów, i nie dość, że jako jeden z dwóch krajów przyjęła całą kwotę, obok Finlandii zresztą, kwotę uchodźców, to jeszcze na ochotnika dodatkowo, jak taki prymus w szkole, wzięła tych imigrantów dodatkowo. I teraz zresztą wahadło poszło w drugą stronę. Rząd w La Valletcie, rząd maltański wręcz wraz z Włochami wypowiada się, żeby tych imigrantów wyrzucać. A czemu ja o tym mówię? Ponieważ to pokazuje, że jeżeli dotychczas przez ostatnie dwa lata, a nas od dwóch lat straszono. Przypomnę, że to wiosną 2016 roku Komisja Europejska przygotowała taki dokument, żeby kraje, które nie przyjmą, mało kto o tym pamięta, warto o tym powiedzieć, że kraje, które nie przyjmą tych imigrantów spoza Europy, podkreślam, głównie wyznawców islamu, zostaną ukarane grzywną w wysokości ćwierć miliona euro.
Za jednego.
Za jednego, za jednego nieprzyjętego. To by oznaczało, ponieważ rząd pani premier Kopacz, rząd PO-PSL we wrześniu 2015 roku zgodził się na przyjęcie w dwóch ratach 11 tysięcy imigrantów, 7 plus 4, to by oznaczało, jak policzyłem, że my mielibyśmy płacić 3 miliardy euro, czyli no tak dobrze ponad 12,5 miliarda złotych. A pan Donald Tusk wtedy, którego pan wspomniał, poparł tą karę. Komisja w końcu z tego zrezygnowała. Minęły dwa lata, żadnych kar nie ma. Nawet w projekcie budżetu, bo bo
ale ja projekt budżetu cały czas jest negocjowany i być może takie kary wrócą, o tym mówi prezydent Macron, o tym mówi się w
kolorach szczytu. Ale ten budżet będzie negocjowany przez najbliższe 2 lata. W międzyczasie za rok zmieni się parlament europejski, który jest bardzo istotnym aktorem w tych negocjacjach budżetowych. Zmieni się Komisja Europejska, parlament w sposób bardzo wyraźny, Komisja Europejska pewnie w mniejszym stopniu, ale również. Ten wiatr takiego zdrowego realizmu czy sceptycyzmu wobec imigrantów będzie wiał coraz silniej i on również przewietrzy instytucje europejskie, ale tak jak Parlament Europejski i Komisja Europejska.
Przez najbliższe 2 lata na pewno nie zmieni się władza w Pałacu Elizejskim. Prawdopodobnie zmieni się również władzę, chodzi o Niemcy, chociaż być może odejdzie jedna partia, ale jeżeli odejdzie CSU, to wejdą Zieloni, koalicja pewnie się utrzyma, więc motory polityki migracyjnej, przymusowej polityki migracyjnej Unii Europejskiej będą zachowane, czyli Berlin i Paryż będą w tych samych rękach. Są obecni.
A co do Niemiec, to ja nie sądzę, aby nastąpił rozwód CDU-CSU. Raczej to coraz bardziej w CDU i w CSU będzie zwyciężać opcja antyimigracyjna, szef MSW Republiki Federalnej, pan Seehofer, również minister zdrowia, pan Spahn. To są ludzie, którzy bardzo ostro krytykują kanclerz Merkel, która na marginesie, jak wpuszczała imigrantów, podjęła decyzję o wpuszczeniu imigrantów, herzlich willkommen, serdecznie witamy, to nawet nie powiadomiła szefa partii koalicyjnej CSU, właśnie pana Seehofera, on do tej pory to pamięta, więc myślę, że tutaj ta polityka Niemiec też może się zmieniać. Natomiast co do Francji, to tak, pan prezydent Macron oczywiście będzie jeszcze 4 lata rządził. Natomiast jaka będzie polityka Francji? No być może Francja będzie taką samotną, czy jedną z niewielu samotnych wysp na europejskim morzu sceptycyzmu wobec imigrantów. To jest jej wybór, ale siła sprawcza poszczególnych krajów, które są takie bardzo proimigracyjne, myślę, że będzie spadać. To wyraźnie widać po wynikach wyborów i we Włoszech, i w Austrii, i w Holandii, i w Czechach ostatnio.
Jeszcze do budżetu na chwilę wróćmy w ramach tych nowych propozycji, ale także tych przecieków, które mamy z wczorajszego szczytu. Powinniśmy już myśleć o wecie, powinniśmy już mówić, Polsce powinien powiedzieć, my się na to nie zgodzimy, na taką formę budżetu.
Dobre pytanie. Otóż my nie możemy skreślać tego instrumentu, jakim jest weto. To jest oczywiście trochę jak użycie bomby atomowej.
No ale kilka państw już tej bomby atomowej użyło. Kilka państw już powiedziało, kilka państw powiedziało, że nie przyjmie tego budżetu.
Uważam, że powinniśmy komunikować publicznie. Politycy polskiego rządu, politycy Prawa i Sprawiedliwości powinni komunikować i opinii publicznej, ale także przede wszystkim opinii europejskiej, że my nie zawahamy się tego weta użyć, bo informowanie o tym, nie chcę powiedzieć straszenie czy szantażowanie, chociaż szantaż jest w polityce europejskiej od dawna. 5-milionowa mała Dania, szantażując jeszcze wtedy EWG, która składała się z 12 krajów członkowskich, wymusiła derogację, czyli trwały wyjątek w regulacjach unijnych odnośnie sprzedaży ziemi cudzoziemcom. No, ta sprzedaż ziemi cudzoziemcom w Danii wygląda inaczej niż w wszystkich innych krajach, jest dużo bardziej ograniczona. Więc
rabat brytyjski powstał w podobnych warunkach.
Brawo, Hiszpania potrafiła poszerzyć swoje akweny połowowe, strasząc w 1991 roku, że nie podpisze ukłon w kierunku Polski, nie podpisze układu stowarzyszeniowego z Polską, Czechosłowacją, wtedy jeszcze istniała przed aksamitnym rozwodem i Węgrami, więc szantaż w polityce międzynarodowej jest obecny także tej unijnej i nie ma co się przejmować, że Polska nie powinna tego instrumentu używać. Tak, Polska powinna tego instrumentu używać. Powinna
mówić o wecie.
Powinien o tym mówić i uważam, że to jest absolutnie niezbędne po to, żebyśmy sobie polepszyli warunki naszych negocjacji.
Jakiego szantażu polski rząd powinien użyć przy przesłuchaniu jutrzejszym w sprawie artykułu 7 procedury praworządności w Polsce?
A to jest pewien postęp, bo uwaga, mało kto zauważył, to są takie rzeczy strukturalne, ale istotne. Gospodarzem tego tego hearingu, tego wysłuchania jest nie Komisja Europejska, są państwa członkowskie. Komisja Europejska występuje tam jako gość i uwaga, w wystąpieniu przedstawiciela Komisji Europejskiej, pewnie Timmermansa, mają być fakty, a nie oceny. To bardzo istotne. A zapewniam pana...
A skąd wiemy, że będą fakty, a nie oceny?
Bo tak jest wymóg. Tak jest wymóg gospodarzy. Łatwiej się rozmawia, zapewniam pana, z państwami członkowskimi Unii Europejskiej niż z Komisją Europejską. Komisja Europejska jest ideologiczna, jest bardzo polityczna, a państwa członkowskie myślą o swoim interesie i wiedzą, że dzisiaj Warszawa, a jutro może być Budapeszt, Bukareszt, a Praga, Bratysława, może Madryt, który ma problemy z Katalonią i też niektórzy chcą się wtrącać w jego wewnętrzne sprawy. Jednym słowem, łatwiej jest z państwami członkowskimi się dogadać w kwestii Polski, mówię tutaj o działaniach polskiego rządu, niż Komisją Europejską.
Do tej pory polski rząd starał się dogadać ostatnie pół roku z Komisją Europejską. Jak pan ocenia te pół roku dogadywania się z panem Timmermansem?
Z punktu widzenia taktycznego bardzo mądre. O co chodziło? Oczywiście chodziło o to, żeby zawrzeć porozumienie z Komisją Europejską, ale myśmy przez te 7 miesięcy już, od grudnia zeszłego roku, pokazywali dobrą wolę, wyciągali dłoń i było to bardzo postrzegane przez, tutaj znowu podkreślę, kraje członkowskie Unii Europejskiej. A czemu one są takie ważne? Ponieważ te kraje członkowskie Unii Europejskiej były karmione z propagandą, stereotypami, mitami, że polski rząd się odwraca plecami, że nie chce rozmawiać. A to państwa członkowskie będą finalnie decydować poprzez głosowanie w Radzie Europejskiej, czy uruchomić procedurę artykułu 7, czy przejść do procesu sankcyjnego wobec naszego kraju, czy też nie. Więc z punktu widzenia pewnej taktyki to bardzo dobrze, że Polska pokazywała, że mamy jak najbardziej chęć rozmów, jesteśmy otwarci, jesteśmy za dialogiem, przedstawiamy dokumenty, fakty.
Dość żeśmy pokazali i czas iść na głosowanie w Radzie Europejskiej. Czy jeszcze musimy trochę pokazywać naszą dobrą wolę?
Ja bym tego się nie bał. Wiadomo, jaki jest obóz naszych wrogów, to są państwa Beneluxu, Belgia, ojczyzna pana Verhofstadta, Holandia, ojczyzna pana Timmermansa, Luksemburg, ojczyzna pana Junckera i Asselborna. To są państwa skandynawskie, w mniejszym stopniu Finlandia, ale przede wszystkim Szwecja i Dania. Owszem, są pewne wyłomy ostatnio na Coreperze, czyli na posiedzeniu Rady Ambasadorów Krajów Członkowskich Unii w Brukseli. Wyłamała się Łotwa. No, na miejscu tego kraju bym się tak nie wyłamywał, bo jak ktoś ma tyle problemów z respektowaniem praw mniejszości w swoim kraju, mniejszości rosyjskojęzycznej, no to bym tak z Polską nie zadzierał, bo poparcie Polski jest potrzebne Rydze w listach międzynarodowych. Natomiast no, generalnie wyraźnie widać, że brakuje tym przeciwnikom Polski do tej liczby 22 głosów, żeby Polskę ukarać.
Panie pośle, kto faktycznie prowadzi negocjacje z Komisją Europejską? Kto jest tą osobą, która jeździ, rozmawia? To jest jedna osoba, czy to jest kilka osób?
Nie, no, te negocjacje toczą się na różnych płaszczyznach. Jest oczywiście...
Do kogo mieć pretensje za to, że my dajemy kolejne ustępstwa, a nie ma żadnej reakcji strony Komisji Europejskiej?
Pretensje to trzeba mieć do Komisji Europejskiej i pana Timmermansa, a nie do polskich władz.
Ale jesteś odpowiedzialny za te negocjacje?
Jest pan Konrad Szymański, który jest wiceministrem spraw zagranicznych, ale właśnie współpracuje z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i bierze udział w tych negocjacjach. No jest też również pan Jerzy Kwieciński, który zajmuje się kwestiami budżetowymi, gdy chodzi o budżet unijny. Jest ministrem konstytucyjnym. A pan premier Morawiecki też się włącza osobiście. Tutaj naprawdę nie miejmy pretensji do polskiego rządu, który uważam, że jeżeli dzisiaj ja mówię, że mamy wystarczającą większość blokującą w Radzie Europejskiej, to właśnie dzięki temu, że rząd przez ostatnie 7 miesięcy pokazywał dobrą wolę, taką goodwill. Mamy dobrą wolę, pokazywał rząd i jednocześnie sugerował, że to Komisja Europejska nie chce realnego dialogu i nie chce dojść do porozumienia. I myślę, że wiele państw się o tym przekonało i zmieniło nastawienie do Polski. To jest dla nas korzystne.
Beata Szydło mówiła, że już nie ma mowy o dalszych ustępstwach w ramach reformy wymiaru sprawiedliwości. Pan też tak uważa, że jest koniec?
Ja mówię już od kilku tygodni, basta, że absolutnie nie możemy się cofnąć. To jest zdanie też pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma mowy o żadnych ustępstwach.
Więc teraz czas na głosowanie. Panie pośle, kiedy jest spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem? Bo pan też się interesował polityką amerykańską i mówiono o sankcjach, o tym, że nie ma możliwości, dopóki sprawa ustawy OIP nie będzie rozwiązana, na spotkanie między naszym prezydentem a prezydentem Stanów Zjednoczonych. To już jest rozwiązane?
Naprawdę nie wchodźmy w te kolejny propagandy TVN-owskiej, że prezydent Donald John Trump nie spotka się z prezydentem Andrzejem Sebastianem Dudą. To po prostu jest jakiś surrealizm. Do pierwszego kraju, do jakiego przyjechał w Europie z wizytą bilateralną, dwustronną, 45. prezydent w dziejach USA, to była Polska.
Ale to było jeszcze przed ustawą IPN i przed pewnym
oczywiście
kryzysem.
Ale po ustawie były bardzo ważne decyzje, komunikaty, informacje o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Jest rozważana perspektywicznie, jest dyskutowana obecność stałowych amerykańskich w Polsce, chociaż na razie ta rotacyjna jest
de facto
permanentną.
W tym roku dojdzie do takiego spotkania, panie pośle?
Myślę, że dojdzie, natomiast, ale naprawdę mierzenie tego relacji polsko-amerykańskich częstotliwością spotkań obu prezydentów, no to jest delikatnie mówiąc uproszczenie. No dobrze, prezydent Komorowski spotkał się z prezydentem Obamą, mówił o bigosowaniu i co z tego wyniknęło? No.
Na stole jest książka Sportowcy dla Niepodległej ze wstępem pana posła. Mamy stulecie niepodległości. Z przywódcami państw bałtyckich Donald Trump się spotkał z tej okazji, czyli odzyskania przez te kraje niepodległości. Czy uda się, żeby spotkał się z naszym prezydentem w nasze stulecie? Odzyskanie niepodległości.
Ja myślę, że na pewno to spotkanie na polsko-amerykańskim szczycie nastąpi, a Polska jest w tej chwili po Brexicie, po tym jak Wielka Brytania żegna się z Unią, głównym sojusznikiem numer jeden USA w Unii Europejskiej. Myśmy tą Wielką Brytanię zastąpili. Donald Trump jest pragmatykiem i to wie.
Czyli pana zdaniem do spotkania dojdzie?
Do spotkania dojdzie, no wcześniej czy później dojdzie, natomiast nasze relacje
w tym roku przy
i militarne, i ekonomiczne, także w wymiarze energetycznym są tak dobre jak nigdy i to też trzeba widzieć.
I na koniec temat zmiany nowelizacji ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Po co to państwu?
No po to, żeby nie było dziwoląga krytykowanego powszechnie przez prawników, konstytucjonalistów. Obecna ordynacja do Parlamentu Europejskiego grozi tym, że niektóre województwa mogą nie być reprezentowane w Parlamencie Europejskim. W 2004 roku ostatni 15 mandat Platformy Obywatelskiej był dla Kujawsko-Pomorskiego. Gdyby nie to, Kujawsko-Pomorskie nie miałoby w ogóle mandatu. A to jest na przykład... Mało kto o tym wie, ale ordynacji do polskiego Sejmu jest, to jest oczywiste, to jest jakby powszechnie akceptowane, jest z góry zapisana ilość mandatów w okręgu. A więc wiadomo, ilu jest na przykład posłów z Warszawy, tak? Z góry wiadomo. Ale w wyborach Parlamentu Europejskiego to nigdy nie było z góry przesądzone i stąd te mandaty wędrowały między poszczególnymi okręgami. No to jest dziwoląg na skalę europejską. W przeszło 20 krajach członkowskich Unii jest lista krajowa. No, tego Prawo i Sprawiedliwość nie zgłosiło, spodziewając się oporu. Natomiast ta ordynacja jest, która proponowana jest, dużo bardziej sprawiedliwa. I wyborcy głosując będą wiedzieli, że w danym okręgu mają 3, 4, 5 czy 6 posłów.
Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję najmocniej. studiu Poranka Wnet. Szybka zmiana, 7.34, szybka zmiana, bo każdy gdzieś się spieszy, niektórzy się spieszą nawet w to samo miejsce. Paweł Rabiej, Nowoczesna, dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry.
Kandydat na zastępcę prezydenta Warszawy. Oglądał pan wczorajszy mecz?
Oglądałem, tak. Oglądałem w strefie kibica na Woli, oglądałem z przykrością, ze smutkiem oglądałem. Muszę powiedzieć, że trochę miałem takie poczucie, że ten mundial to jest taki pojedynek tłustych kotów z chudymi kotami, tych, które są wygłodniałe, które chcą sukcesu i tych, którzy no tak trochę mniej chcą tego sukcesu i niestety nasza drużyna była po tej drugiej stronie. No, słabe.
Zabrakło wiary
i
woli.
Ja trochę mam wrażenie, że nie wiem, czy to nie jest tak czasem, że nasi piłkarze teraz bardziej koncentrują się, chociaż każdy z nich oczywiście osiągnął mistrzostwo indywidualne, jest świetnym graczem. Zabrakło trochę ducha zespołowego. Nie wiem, czy to czasem nie jest tak, że oni koncentrują się teraz już na kontraktach, na reklamach, na tym, czy mają ładnie nażelowane włosy, a nie na tym, że trzeba wygrać po prostu. A jak się chce wygrać, trzeba się koncentrować na tym, żeby wygrać.
Może zapatrzyli się w Rafała Trzaskowskiego.
Nie, nie, nie. Jeśli już to jako pozytywny przykład mogliby się zapatrzeć, dlatego, że po naszej stronie woli walki i energii nie brakuje i będzie ona jeszcze większa. Natomiast mam wrażenie, no i przede wszystkim zespołu i grania drużynowego, co jest, czego jestem świetnym dowodem, bo przecież razem z Rafałem tutaj gramy w... Jeszcze nie zaczęliśmy tego meczu oczywiście. Natomiast przykro było na to patrzeć, tak podsumowując.
Zostawmy mundial, bo on się dla nas niestety kończy. Ostatni mecz, jak już myśmy mogli powiedzieć, w czwartek z Japonią i to tyle naszej przygody z mundialem. Może Euro 2020 to będzie nasz turniej. No dobrze, Rafał Trzaskowski nie jest jak polska prezentacja, nie jest dobrze ufryzowany, nie jest pewien zwycięstwa i nie jest faworytem.
Tak? Jest faworytem, jest... Znaczy nigdy nie
też
należy
ładnie
być,
wygląda.
Znaczy nigdy nie należy być pewnym zwycięstwa. To jest, myślę, podstawowe założenie. Trzeba chcieć wygrać i my zdecydowanie chcemy wygrać w Warszawie. Warszawa potrzebuje zmian, Warszawa potrzebuje na pewno dobrego gospodarza, więc no, mamy tutaj tę determinację, która jest niezbędna do tego, żeby to osiągnąć.
Kiedy rozmawialiśmy ostatnim razem, powiedział pan, że nie będzie jak Żwirek i Muchomorek chodził razem z Rafałem Trzaskowskim. Coś się zmieniło chyba, bo ta niekampania staje się coraz trudniejsza dla Rafała Trzaskowskiego i już państwo chodzicie razem na spotkania.
No gdzieniegdzie chodzimy razem, gdzieniegdzie chodzimy osobno.
Częściej ostatnio, czy jest pan teraz wsparciem dla kandydata Platformy? No,
zawsze tak sobie swoją rolę wyobrażałem, że będę wsparciem dla Rafała Trzaskowskiego, naszego kandydata na prezydenta Warszawy. Tak postrzegam rolę swoją
w tej
koalicji.
Ale to jest tak, że pan minister Trzaskowski sobie po prostu nie radzi?
Nie, no radzi sobie dobrze. Jeszcze nie ma kampanii w ogóle. My tutaj mówimy o jakimś... Znaczy jeszcze się mecz nie zaczął, nie należy oceniać.
Kampania trwa, panie ministrze, no dobrze pan o tym wie.
Nie, no to jest tak, że ja wiem, że wszyscy tutaj uważają, że to jest już pełna kampania, ale jednak myśmy przyjęli takie założenie, żeby trzymać energię na moment, kiedy zostanie ogłoszona kampania wyborcza, bo zresztą tak jest uczciwiej też, to znaczy uważam, że nie należy na tym etapie iść za daleko w obietnice. Traktujmy po prostu poważnie Państwową Komisję Wyborczą, przepisy, jednak nie rozpędzamy tej kampanii, zanim się nie zacznie.
No dobrze, to jak ta prekampania, czy nie kampania, jak pan ocenia jej stan teraz, ten kilka miesięcy trwania?
No my robimy swoje.
Tracicie pole?
Się, nie tracimy pole, wręcz przeciwnie. Spotykamy się z warszawiakami, budujemy zaplecze, budujemy pole. Moja babcia miała taką trafną, często przybywa trafne przysłowie, że ten, kto dużo ryczy, krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje, więc my robimy swoje po prostu. Spotykamy się z warszawiakami, przygotowujemy się do kampanii.
I dobrze pan ocenia te spotkania Rafała Trzaskowskiego? No ostatnio słynna ławka Rafała na Wilanowie. Mało chętnych. Trzeba było się uciekać do rozmowy z działaczem partyjnym. A na spotkaniach z Patrykiem Jakim osób dużo i konkrety. A tutaj mówimy o korkach i pan kandydat na prezydenta mówi, że trzeba o korkach rozmawiać. Żadnej konkretnej propozycji nie ma.
No, po pierwsze, na naszych spotkaniach też jest mnóstwo osób. Na Ursynowie w czwartek było bardzo dużo ludzi. Na ławeczce trudno, żeby się zmieściło więcej niż jedna czy dwie osoby. Także to też trudno robić zarzut z tego, że
kilku
tak, że
chętnych,
siedzimy na ławeczce.
Szczególnie w Wilanowie mogłoby się znaleźć, a tam nawet jednego chętnego nie było, który by zasiadł na początek, tak żeby jedna z telewizji mogła zrobić materiał. To chyba trochę kompromitujące.
Nie, no ławka w ogóle jest taką trudną formułą. Ja wiem, bo w tamtym roku sam prowadziłem ławkę. Ludzie mają trochę... ławka to jest jednak takie spotkanie jeden na jeden, tak? Trzeba się przysiąść, trzeba rozmawiać. To nie każdy ma taką...
Czyli nie wypał.
Nie, to nie jest nie wypał. Ja uważam, że to jest bardzo potrzebne, dlatego że to jest troszkę jak konfesjonał, ta ławka, tak naprawdę. Można naprawdę intymnie posłuchać o różnych kwestiach. I akurat trochę się nie dziwię...
Tylko, że w konfesjonale nie ma kamer i telewizji.
No właśnie, o tym chciałem powiedzieć. To znaczy akurat uważam, że i prosiliśmy zresztą telewizje, które są obecne przy tej ławce, żeby po prostu też nie przesadzały, bo ludzie chcą wtedy mieć taki moment intymności. Często mówią zresztą o takich kwestiach, które są dla nich bardzo osobiste, więc naprawdę ja bym tej ławki nie skreślał, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł.
Czyli będzie to ten pomysł kampanijny?
Do początku, myślę, że do początku kampanii wyborczej powinna być kontynuowana, natomiast też nie zabraknie konkretów. Oczywiście, że o korkach trzeba rozmawiać, o innych rzeczach też.
A to może warto coś propozycji, czy przychodzi kandydat i warto,
ale
żeby coś miał na stole.
Ale jeszcze kampanii, naprawdę.
Ale są kandydaci.
Ale ja wiem.
I chyba warto, żeby mieli jakieś pomysły.
No, ale pomysłów mamy bardzo dużo. Te pomysły zostaną przedstawione. Natomiast ja bym radził
Pan poseł Trzaskowski jakoś nie werbalizuje.
Ja bym radził kontrkandydatowi, żeby zanim jakiś pomysł przedstawi, to trochę sobie poczytał, bo najprawdopodobniej ma jednak słabych ludzi u siebie w sztabie, skoro nie wie, ile mieszkań zbudowano w Warszawie, skoro nie wie, ile mostów mamy w Warszawie i ile się w tej chwili buduje, skoro nie wie wielu innych rzeczy. Co usta otworzy, to po prostu tam jest jakiś niewypał i nieznajomość miasta.
Ale nie.
Naprawdę warto się... Nie. Ja to bardzo, bardzo konkretnie śledzę, więc i zresztą też nie mam obaw, żeby i żadnych powodów, żeby o tym nie mówić. Jak coś obiecujemy warszawiakom, to najpierw sprawdźmy, co jest. Jeżeli się obiecuje, że urzędy będą otwarte dłużej, będą przyjmowały i urzędnicy będą załatwiali sprawy ludzi w domach, no to najpierw sprawdźmy, że ratusz to już robi. W tej chwili tak jest.
Nie znam godziny działania ratusza, ale wydaje mi się, że...
Pan minister Jaki też nie zna i opowiada po prostu...
Wydaje mi się, że...
rzeczy, które
pewno mogły być jeszcze bardziej elastyczne, bo życie w Warszawie jest szybkie i wymaga tego, żeby pójść do urzędu na przykład w sobotę
również. Idąc za tym, to w takim razie zostawmy handel w niedzielę, bo życie w Warszawie jest elastyczne. I dlaczego w takim razie rząd nam zlikwidował handel w niedzielę? No to jakby trzymając się tego, całkowicie się...
Nie w każdą, tylko w co drugą, panie ministrze. A po drugie, to jest ręka wyciągnięta wobec tych, którzy pracują.
Będę się trzymał tego. Niech nasz kontrkandydat się lepiej przygotuje, naprawdę. Dlatego, że po prostu warszawiacy się nie dadzą nabrać na plewy, to jest jedna. A po drugie, jak się coś obiecuje, to trzeba wiedzieć, co jest już w tej chwili w mieście.
Pana zdaniem Rafał Trzaskowski z całą masą swoich gaw, takich w ogóle, których nikt się po nim nie spodziewał. Mówienie się nie zna dzielnic Warszawy, mówienie, że nie ma się wizji Warszawy. Jak może być kandydat, który przychodzi na spotkanie i mówi, ja właściwie nie wiem, jaka ma być Warszawa? No przecież to jest kompromitacja.
Nie, my doskonale wiemy, jaka ma być Warszawa. Mamy dostęp.
To dlaczego tak powiedział?
Mamy bardzo dobrze. Ja uważam, że kandydat, osoba, która chce być gospodarzem Warszawy, musi wykazać wobec Warszawy i warszawiaków pokorę. Tej pokory nie widzę u naszego kontrkandydata. Tę pokorę widzę w Rafale Trzaskowskim, dlatego że to jest miasto duże, skomplikowane do zarządzania. I miasto, które trzeba traktować z szacunkiem, a nie przychodzić tutaj, wygłaszać swoje kazania i generalnie mówić, że pozjadało się wszystkie rozumy i ma się odpowiedź na każde
zgłasza się propozycje, a nie przychodzić...
Ale jakie propozycje?
No chociażby kolejne mosty w Warszawie. To jest zła propozycja?
Ale
dobra
przecież
propozycja.
Warszawa buduje mosty. O czym my w ogóle mówimy?
No,
ale
ja nie widzę żadnej budowy. Czasami chodzę. Bulwary się budują, ale mostów nowych nie widzę.
Jest pozwolenie na budowę tej kładki pieszej, która jest pomiędzy Starym Miastem a Pragą. Pierwsza sprawa, most pieszo-rowerowy. Buduje się most na obwodnicy południowej. W planie rozwoju Warszawy są kolejne miasta.
Nie.
Ja naprawdę radziłbym kontrkandydatowi, niech sobie poczyta.
Obwodnica południowa się buduje, jak pan minister dobrze wie, od kilku lat, a nawet kilkudziesięciu lat i cały czas nie możemy jej skończyć.
No, ale
i nie ma tam koparek, nie ma tam pogłębiarek, nie ma tam dzików, które stawiają słupy.
Jeśli pan redaktor mi powie, że pan minister Jaki przyjdzie i zbuduje most w ciągu pół roku w Warszawie, to są to po prostu opowieści...
Nie, ale nie chodzi o budowę w pół roku, bo nikt tego nie zrobi w pół roku,
dlatego...
tylko ktoś mówi, że wybuduje dwie przeprawy, a ktoś mówi, że w tym wypadku minister Trzaskowski mówi, że nie postawi żadnej, bo nie ma takiej potrzeby.
Nie.
Tak powiedział.
Nie, absolutnie czegoś takiego nie powiedział. To, że pan minister Jaki mówi, że coś zbuduje, to jeszcze z tego nie wynika, że cokolwiek zbuduje. Po prostu mówi. Tak samo jak mówi o innych rzeczach typu mieszkania. Często mówi bez sensu i bez ładu.
No dobrze, to... kolejne przeprawy w Warszawie będą, bo jeśli się patrzy na inne stolice, to tych przepraw mamy troszkę za mało.
Nie, no, są, kiedyś... nie, są potrzebne ewidentnie. To znaczy, są w planach, już w tej chwili miasta Warszawy. Trzeba sięgnąć.
Pan poseł Trzaskowski też o tym już wie.
Warszawy 2030. Ja, kiedy mnie pytano, ile jest mostów w Warszawie, bo takie podchwytliwe pytanie dostałem w tej prekampanii już dawno temu, powiedziałem o dwa za mało. Tak samo jak uważam, że trzeba myśleć nie o
czyli
trzeciej linii metra.
Zgadza pan się z Patrykiem Jakim, że trzeba budować dwa mosty.
Ale to nie Patryk Jaki wymyślił, byśmy to od dawna mówili i po prostu...
No tylko... pan poseł Trzaskowski powiedział, że nie potrzeba. No to nie wiem, jak państwo mówiliście, skoro nie ma wspólnej wersji, panie ministrze.
Jest wspólna wersja, będą budowane mosty. Sprawa całkowicie ewidentna. Znowu odwołam się do tego, żeby nie wciskać nas w
komisja weryfikacyjna.
Opowieści.
Pan minister zrezygnuje ze zasiadania w tej komisji?
Ja mam spory dylemat, tak jak mówiłem, znaczy on polega na jednej rzeczy. Chciałbym, żeby komisja weryfikacyjna nie została wciągnięta w bieżącą kampanię wyborczą i takie mam oczekiwanie i wobec siebie. Ja staram się...
Przecież nie ma kampanii.
Ale zaraz się zacznie. I takie mam oczekiwanie wobec siebie i takie mam oczekiwanie wobec wszystkich członków komisji, w szczególności wobec przewodniczącego.
Ach, wcale mnie to nie dziwi, że w szczególności wobec przewodniczącego. Mówił pan jeszcze, zanim Prawo i Sprawiedliwość wskazało swojego kandydata, wskazało na Patryka Jakiego, że chciałby pan, żeby to był właśnie Patryk tak. Jaki, bo to jest osoba, która coś dla Warszawy zrobiła. Wiele osób uważa, że zrobiła dużo, bo ruszyła jedną z najważniejszych spraw, czyli aferę reprywatyzacyjną w stolicy Polski. A co dla Warszawy zrobił Rafał Trzaskowski?
Rafał Trzaskowski dla Warszawy zrobi wiele, kiedy zostanie prezydentem Warszawy.
Ale już dał się czymś poznać w naszym mieście?
Oczywiście jest warszawiakiem, który był ministrem cyfryzacji, był wiceministrem spraw zagranicznych. To są bardzo ważne funkcje. Był europosłem.
Ale do chwili nominacji czymś się wsławił?
Nie. Stanowczo sprzeciwiam się tego rodzaju retoryce i narracji. Jeżeli człowiek robi w działce politycznej odpowiedzialnie takie rzeczy, jak właśnie bycie wiceministrem spraw zagranicznych odpowiedzialnym za relacje z Unią Europejską, a więc za wykonanie chociażby budżetu unijnego, to trzeba to po prostu uszanować. I w tej kampanii będzie decydowała i wizja co do tego, i to, kto będzie dobrym gospodarzem dla Warszawy, kto jest po prostu odpowiedzialny.
Jakie warszawskie CV ma pan Rafał Trzaskowski? Patryk, jaki wiemy, jakie ma?
No jakie ma to warszawskie CV? Bo ja jestem bardzo ciekaw.
Mieszkał
w Opolu, zniszczył Opole generalnie swoimi układami.
Sam pan minister podkreślił, że ma zasługi. Przecież ja, to nie są moje...
Oczywiście, że tak. Ja uważam, że jeśli chodzi...
Nie udało mi się od pana ministra usłyszeć,
nie.
Powiedziałem bardzo dla Warszawy
bardzo konkretne zasługi wynikają z tego, że jak ktoś jest wiceministrem spraw zagranicznych, to zarazem załatwia bardzo dużo dla naszej stolicy, jaką jest Warszawa.
No dobrze, przyjmijmy taką odpowiedź. Jan Śpiew będzie kandydatem Lewicy na prezydenta Warszawy.
Albo nie będzie, bo tego nie wiemy jeszcze.
Wszystko na to wskazuje, że będzie. Jan Śpiewak, który dla Warszawy też coś tam zrobił, szczególnie w ramach
wyjaśnień. No trochę pokrzyczał rzeczywiście, tak.
No tak, być może czasami ten krzyk był na tyle alarmujący, że się udało komisję weryfikacyjną powołać i ruszyć temat reprywatyzacji. Jak pan ocenia? Czy nie jest pan w ogóle bliżej do Jana Śpiewaka niż do Rafała Trzaskowskiego?
No, ja oczywiście doceniam to, że Jan Śpiewak, jak wielu zresztą aktywistów miejskich w przeszłości, zwracało uwagę na różne kwestie. Słuchamy bardzo uważnie tego, co ruchy miejskie w tej chwili mówią o potrzebach Warszawy. Właśnie to jest taki element tego mówienia i patrzenia z pokorą na miasto, o którym mówię. No, czy zostanie nominowany? Zobaczymy. Na pewno będziemy uważnie słuchali, co mówi zaplecze, którego poprze. I na pewno włączymy te postulaty, które głosi do swojego programu.
Będą państwo wiarygodni?
Oczywiście.
Z Rafałem Trzaskowskim, z Platformą Obywatelską. A w zasadzie, czy w ratuszu działa mafia reprywatyzacyjna, pana zdaniem? To jak pan ocenia?
No, ja oczywiście, że działała do momentu, kiedy pan Jakub R. nie został, znaczy nie poszedł sobie stamtąd, natomiast jakby...
Kto za nią odpowiada?
No, ta mafia została zainstalowana w ratuszu za czasów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, dlatego, że to on
zatrudnił pan minister pana... mówi to poważnie?
Tak. No, trzeba jednak prześledzić historię.
Jak wyglądała reprywatyzacja? Ile było, ile budynków zwrócono z zaprezentury Lecha Kaczyńskiego?
Ale pytanie jest takie, kiedy ci urzędnicy tam zostali, że tak powiem, zatrudnieni. I olbrzymie pretensje do pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, że zaufała tym osobom, zamiast ich kontrolować i zwolnić. I tu popełniła olbrzymi błąd naturalnie. Natomiast czy działała? No, działała tam mafia urzędnicza, ewidentnie. Ale co do tego nie ma wątpliwości.
Kiedy działała, bo... Czy fakt, że ktoś kogoś zatrudnił, mimo że ta osoba wtedy nie robiła przestępstw, chyba nie jest złe. Nie wiem, czy pan minister do końca w zgodzie z logiką.
Jestem w zgodzie z logiką. Dużo wiemy teraz już o reprywatyzacji. Wiemy, jak ten mechanizm wyglądał. No, ktoś tym osobom zawierzył. Tak? Ale niestety coś potem złego z tego wyszło.
Kiedy działy się złe rzeczy?
Złe rzeczy działy się w zasadzie od początku lat 90. niestety. One nabrały dynamiki pod koniec 2008-2010. Oczywiście wtedy było najwięcej zwrotów, no bo ta grupa się rozkręciła. To wynikało z różnych czynników. No to tutaj nie wolno też upraszczać.
Kiedy? Bo ja dobrze pamiętam, Lech Kaczyński władał w stolicy w latach 2004, 2005, 2003, jakoś dwa lata to były, 2003-2005, afera naprawdę się rozkręciła 2008-2012 zarządów Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Trudno zaprzeczyć, że te osoby, które ją rozkręciły, to są osoby, które zostały zatrudnione właśnie wtedy za tej prezydentury.
Czy wtedy dokonywały przestępstw?
Powiedzmy, że może się przyczaiły wtedy, natomiast rzeczywiście
rozkręciły. Czyli nie było przestępstw wtedy?
Znaczy, to nie jest tak, że nie było przestępstw. Przecież też przesłuchiwaliśmy wiceprezydenta Kochalskiego, za którego czasów była zwrócona kamienica, w której mieszka Jolanta Brzeska. Więc to jest tak, że ja bym tutaj akurat dość oszczędnie przydzielał tę winę. Ona jest po stronie i pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, po stronie urzędników, ale przede wszystkim po stronie osób, które wyłudzały te nieruchomości. Znaczy, ja myślę, że to jest taki
Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała wprost, że w ratuszu działała grupa przestępstwa, działała mafia, więc
no
chyba...
Tak, oczywiście, że tak, naturalnie. I teraz trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby tego rodzaju patologie nie powstawały ponownie.
I pana zdaniem Platforma, która dopuściła, jak już ustaliliśmy, przeprowadzała w zasadzie za jej rządów, ta afera wybuchła i osiągnęła swój szczyt, ta sama Platforma ma problem rozwiązać cały czas. Się zastanawiam,
to nie
jak
jest ta
możliwe?
Sama Platforma, tylko bo Rafał Trzaskowski nie jest Hanną Gronkiewicz-Waltz z brodą, tylko ma swoją osobowość.
Tak, to już słyszę.
To powtarzał i jestem przeciwny
przyprawianiu. To jest nowy bomot, który pan minister wymyślił.
To jest, ma swój dorobek, ma swoją osobowość i bierze odpowiedzialność dokładnie za te decyzje, które podjął osobiście, tak jak każdy człowiek. W związku z powyższym nasza hipoteka jest tutaj...
Kiedy się spotykamy, czy ja pytam, czy będzie czystka w Platformie, a widać, że tej czystki nie ma.
No bo żebyście byli uczciwi, to by się przydała w rządzie w tej chwili.
Nie rozmawiamy o rządzie, rozmawiamy o Warszawie. Jest pan kandydatem na prezydenta w Warszawy, wicezastępcy prezydenta. A jest pan pewien, że pan będzie tym zastępcą po wyborach? To jest pewne?
A dlaczego, żeby miało być niepewne, jeżeli wygramy?
Wiceprezydentów mianuje prezydent.
Ale ja wierzę, że ludzie dotrzymują zobowiązań, dotrzymują słowa. Rafał Trzaskowski do takich osób należy, w przeciwieństwie do bardzo wielu polityków rządzących w tej chwili.
Park centralny powinien powstać? Pomysł, żeby na placu Defilad był jeden wielki park.
Uważam, że to zły pomysł. To jest centralne miejsce Warszawy. To nie jest miejsce, w którym powinny być krzaki, sikorki, dzięcioły, wiewiórki. Parków mamy w Warszawie sporo. Trzeba budować nowe, na przykład na Odolanach, osiedlu, które potrzebuje kilkuhektarowego parku po to, żeby tam się po prostu dobrze mieszkało. Natomiast to jest reprezentacyjne miejsce, centrum Warszawy. Ono powinno wyglądać tak energicznie i tak dumnie, jak nasze miasto, jak Warszawa na to zasługuje.
Czyli jak wieżowce. Czy nie wieżowcy?
A ma pan coś przeciwko wieżowcom? Tak jak Jan Śpiewak?
Wydaje mi się, że w centrum Warszawy przydałoby się trochę zieleni, bo jedynym parkiem, jedynym w ścisłym centrum obszarem zielonym jest trochę starodrzewu na Emilii Plater.
Mamy Park Saski zaraz obok, naprawdę zaraz obok. Mamy kawałek Parku Świętokrzyskiego i on zostanie, więc naprawdę nie demonizujmy tego. Jest Nowy Jork, który nie miał żadnego parku i dlatego Park Centralny tam powstał. To jest centrum Warszawy.
Park Centralny, nie.
To jest centrum Warszawy. Popatrzmy, jak wyglądają stolice. To nie jest dobry pomysł po prostu.
Gościem programu był Paweł Rabie i Nowoczesna. O Nowoczesnej nie porozmawialiśmy, ale może następnym razem kandydat na wiceprezydenta Warszawy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Panie ministrze, oczywiście minister w komisji weryfikacyjnej 7.54. To może niech zagrają Dorsi.